spotkania w organizacji. Od frustrującego zebrania do twórczego i efektywnego spotkania. Marek Stączek. Wstęp. Zadaję pytania. Czasami nawet wiele. Mam taki zwyczaj, że pytam o rzeczy, które mnie interesują i tak właśnie było w przypadku tematu spotkań. Otóż do grupy moich znajomych wysłałem e-mail. Myśląc o spotkaniach organizowanych w Twojej firmie, uzupełnij zdanie. Spotkania prowadzone w mojej firmie, organizacji są... A oto opinie. Pierwsza. Za długie i nudne. Nie nakręcają do działania. Często trzeba się po nich odstresować, by móc dalej ruszyć. Druga. Potrzebne. Są jednak mało dynamiczne. Powinny być takie, aby po każdym człowiek ruszał jak rakieta do pracy. Z nowymi pomysłami, z motywacją i uśmiechem. Trzecia. Stresujące, za długie. Czwarta. Strata czasu. Piąta. Niezbędne. Niektóre kwestie trzeba omówić osobiście. Szósta. Za długie. Siódma. Mało efektywne. Sprawy, które można załatwić mailem lub przez telefon, omawiane są przez długie godziny. Uczestnicy, wychodząc z nich, nie mają jasno wyznaczonych celów. Ósma. Rozbudowane i zaprasza się zbyt wiele osób, które są niezwiązane z omawianym tematem. Dziewiąta. Zbyt długie. Dziesiąta. Są źródłem informacji o tym, co tak naprawdę robią nasi koledzy. Jedenasta. Nudne, zajmujące czas na pracę. Jak taniec godowy, wszyscy stroszą piórka. Dwunasta. Chaotycznie zaplanowane. Mógłby mi ktoś zarzucić, że celowo, a nawet mocno tendencyjnie dobrałem grupę respondentów, że zapytałem osoby, które pracują w skostniałych i biurokratycznych organizacjach, ale moi mili, nic z tych rzeczy. Owi respondenci rekrutowali się z firm, które dla wielu stanowią, by tak rzec, obiekt marzeń i zawodowych westchnień wielu. Nie chcę być gołosłownym, osoby, które odpowiadały, to reprezentanci dwóch największych portali informacyjnych, firmy konsultingowej z Wielkiej Czwórki, topu z branży IT, międzynarodowych korporacji finansowych i farmaceutycznych, dużej prywatnej telewizji, słowem najbardziej dynamicznych i nowoczesnych firm działających w Polsce i na świecie. Z tych 40 wypowiedzi jasno wynika, że organizowane w firmach spotkania obarczone są pewnym defektem. Czasami prowadzone są kiepsko, a ich ocena sami widzieliście. A treść owych odpowiedzi? Otóż sama treść mnie nie zaskoczyła. Zaskoczyła mnie skala, jednomyślność respondentów. Jeden powtarzający się refren. Jest krucho. Czytając te proste, miejscami bardzo dosadne opinie, miałem wrażenie, jakbym wraz z załogą statku z książki Konrada, płynąc po rzece Kongo, wkraczał w jądro ciemności. Czy przesadzam? Niech każdy rozsądzi sam, czy nie jest często tak, że organizowane spotkania, zamiast problemy rozwiązywać, tworzą dodatkowe. Zamiast motywować, zniechęcają. Rodzą frustrację, a nie zadowolenie. Budzą wyniszczające poczucie bezsensowności wykonywanej roboty. Ale na sprawę można też spojrzeć inaczej. Może jest tak, że mamy zbyt wygórowane oczekiwania wobec formy pracy, jaką są spotkania w firmie? Bo przecież takie spotkanie to istny układ konfiguracji, walki, grupy interesów, inercja organizacji, ciche karmienie ego niezaspokojonego lidera, nieporozumienie komunikacyjne, etc. Zakładam, że trochę tak jest, ale w mojej ocenie główną przyczyną owego stanu rzeczy jest to, że mimo pozorów prostoty, siądziemy i porozmawiamy, spotkanie nie jest czymś prostym i wymaga pewnych umiejętności w prowadzeniu. I na tym właśnie koncentruję się w tej książce. Mam też nadzieję, że udało mi się uciec od pewnej tendencji, jaką można zauważyć w niektórych publikacjach z zakresu psychologii w biznesie. Co mam na myśli? Czasami nie mogę uciec od wrażenia, że autor książki wziął kilka powszechnie stosowanych haseł, fraz i koncepcji, następnie mieszał nimi tak długo, aż czytelnik doszedł do przekonania, że treść jest tak mądra, że aż nic z niej nie rozumie. Wykorzystując popularny kod przemówień, opracowałem na potrzeby tego wywodu przykład, jak mogłaby wyglądać dalsza część tej książki. Czytelnik może dowolnie wybierać poszczególne zdania, ważne tylko, by kolejno przechodził od rubryki 1 do 2, 3, 4, 5. Drogi czytelniku, systematyczny rozwój organizacji zmusza nas do przeanalizowania efektywności prowadzonych spotkań. Intuicje te potwierdzają badania z zakresu psychologii pracy. Z drugiej zaś strony, stałe budowanie przewagi opartej na wiedzy spełnia istotną rolę w kształtowaniu dalszych kierunków rozwoju pracy zespołowej. Dobitnie podkreślają to ostatnie publikacje z Harvard BR. Czy udało mi się napisać coś innego? Czy przedstawiłem coś praktycznego? A może raczej podążałem jedwabnym szlakiem biznesowej nowomowy? Czytelnik rozstrzygnie sam. Dodam tylko, że zebrany tu materiał poddałem praktycznemu i, mam nadzieję, krytycznemu testowi. Na tej podstawie przygotowałem szkolenie z zakresu skuteczności w prowadzeniu spotkań i przeprowadziłem je dla grupy 230 menedżerów jednej z innowacyjnych firm nowych technologii. Program został dobrze przyjęty, a echa dyskusji będzie słychać na stronach tej książki. Jednak, jak pisałem wcześniej, ocenę pozostawiam czytelnikowi. Rad będę z każdej opinii i komentarza. Jeśli ktoś będzie chciał się podzielić swoim spostrzeżeniem, zapraszam. marek.stonczek@edisonteam.pl. Na zakończenie myśli dla tych z czytelników, którzy szukają praktycznych porad. Podpowiedź, która jest jedną z głównych idei naszej grupy szkoleniowej. Podczas szkoleń często mówimy, zasada jest większa od techniki. Trzeba poznać mechanizm, logikę danego procesu, a dopiero potem można stosować pewne algorytmy, technikę. By zilustrować, co mam na myśli, opowiem anegdotę. Dowcip z brodą, ale puenta wyborna. Posłuchajcie. W czasach, jak to się mówiło, za nieboszczki komuny, generał Wojciech Jaruzelski poleciał na 3-dniowe spotkanie do Stanów Zjednoczonych. Pierwsze 2 dni spędzał na podróżowaniu po wielkich Stanach. W trakcie tej podróży rósł w nim podziw i był pod coraz większym wrażeniem kraju, który ma tylko 200 lat historii. Widział wielkie domy, wielkie samochody, słowem kipiało od rozmachu i rozwoju. Oglądając to wszystko, postanowił, że podczas spotkania, gdy nadarzy się dogodna sposobność, zapyta Ronalda Reagana, gdzie leży klucz do sukcesu, któremu Stany Zjednoczone zawdzięczają swój poziom rozwoju. 3 dnia panowie siedzą już w gabinecie owalnym, popijają drinki. Atmosfera staje się przyjacielska i udziela się rozmówcom. W pewnym momencie ośmielony Jaruzelski pyta: słuchaj, Roni, jak to jest, że wasz kraj się tak szybko rozwija? Słysząc to, Reagan jeszcze mocniej rozparł się w skórzanym fotelu i nieco protekcjonalnie odpowiedział. Liczą się, drogi Wojtku, 3 rzeczy. Po pierwsze, edukacja. Po drugie, edukacja. I po trzecie, tu zawiesił głos, błysnął aktorskim uśmiechem i powiedział: i po trzecie, edukacja. Zresztą dam ci przykład. I nacisnął ukryty pod blatem przycisk. Momentalnie w drzwiach pojawił się George Bush senior. Reagan szybko zwrócił się do niego. George, drogi mój, chciałem coś wyjaśnić panu Jaruzelskiemu, dlatego zadam ci zagadkę, a ty rozwiąż ją jak najszybciej. Więc jak myślisz? Kto to jest? Urodziła go twoja matka, ale nie jest to ani twoja siostra, ani twój brat. Bush się zamyślił i szybko odpowiedział. To proste. To ja jestem, przecież urodziła mnie moja matka. Szlak trafił, pomyślał Jaruzelski. Co ta edukacja z nimi robi? Nie wpadłem na to. Nie dziwota, że mają takie osiągnięcia. Zaraz po powrocie do Polski Jaruzelski usiadł w swoim gabinecie. Spojrzał w okno, zamyślił się i postanowił wypróbować zagadkę Reagana. Nacisnął ukryty pod blatem przycisk i w drzwiach pojawił się generał Kiszczak. Jaruzelski lekko odchylił się w fotelu i powiedział: mam dla towarzysza taką zagadkę zza oceanu. Jak myślicie, towarzyszu, kto to jest? Urodziła go wasza matka, ale nie jest to ani wasza siostra, ani wasz brat. Zagadka wybrzmiała, zapadła krępująca cisza. Na twarzy Kiszczaka wystąpił rumieniec, a potem kropelki potu. Generał zebrał się w sobie i głośno wykrzyknął: nie wiem, generale Jaruzelski, ale dajcie nam tydzień, a znajdziemy tego człowieka. Gdy to Jaruzelski usłyszał, pokiwał z politowaniem głową i z nieskrywanym triumfem w głosie powiedział: nie znajdziecie. To Bush. Każdy z nas pracuje w innej organizacji na odmiennym rynku I tak nieco inaczej przebiega spotkanie w zespole kreatywnym domu mediowego, a inaczej w dziale prawnym dużego banku. Jeżeli tak jest, to podane techniki, sposoby muszę stosować adekwatnie do realiów. Na barkach czytelnika złożony jest ciężar poszukiwania rozwiązań stosownych do jego środowiska pracy. Nikt, pisząc książkę, od trudu myślenia nie uwalnia, a czasami wręcz go zwiększa, czego i sobie, jak mawiał Wielki Kisiel, życzę. Postscriptum. Ciche, ale żarliwe wyznanie. Wierzę w pracę zespołową. Spotkania podobne do tych, jakie odbywały się w pubie The Eagle and Child, gdzie C.S. Lewis i Tolkien wspólnie inspirowali się do pisania. Wierzę w takie rozmowy, podczas których tworzone są świetne scenariusze filmowe, jak to było w przypadku Krzysztofa Kieślowskiego i Krzysztofa Piesiewicza. Wierzę w synergię i te wszystkie pozytywy pracy w grupie, ale pod pewnymi warunkami, bo gdy ich nie spełnimy, to popularna burza mózgów zmieni się w grupowe myślenie. Sesja kreatywna skończy swój bieg na jałowym gruncie. Jakie to warunki? Odwróć kartkę. Życzę miłej lektury. Marek Stączek, edisonteam.pl. Warszawa, maj 2013.